Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.
Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej Gdańskiego Oddziału IPN. Dobry wieczór, szanowni słuchacze. Bohaterem naszej poprzedniej audycji był żołnierz Armii Krajowej Władysław Dobrowolski z Gdańska. Nikt nie ma wątpliwości, że każdy akowiec był żołnierzem Wojska Polskiego. Wojska Polskiego podczas II wojny światowej. Że był żołnierzem Polskiego Państwa Podziemnego. Czy żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego byli nasi gryfowcy? Żołnierze tajnej organizacji wojskowej Gryf Kaszubski, przemianowanej potem na Gryf Pomorski? Tu odpowiedzi padają różne. Niektórzy historycy mówią, że żołnierzami państwa podziemnego byli tylko ci konspiratorzy, których organizacje scaliły się z AK, oficjalnym wojskiem polskim w konspiracji, podlegającym wodzowi naczelnemu przy rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. A jakie jest stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej w tej sprawie? Już dawno temu sformułował je w imieniu IPN dyrektor Biura Edukacji Publicznej. Żołnierzami Polski Podziemnej są nie tylko żołnierze Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, ale także ci wszyscy żołnierze, którzy w czasie wojny, tu cytuję z dokumentu IPN, bronili polskiego interesu narodowego i polskiej racji stanu. Więc nie tylko akowcy, ale też wymienieni w opinii IPN żołnierze na przykład Narodowych Sił Zbrojnych i tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski, a także innych organizacji nieafiliowanych przy władzach Rzeczypospolitej na uchodźstwie, ale walczących w imię polskiej racji stanu. Za co kochamy Armię Krajową? Za pięknych, młodych ludzi, którzy kochali swój kraj i choć nienawidzili wojny, walczyli za niepodległość Polski. Kochamy ją za Krzysztofa Kamila, za Dankę Inkę, za Krysię Krachelską, za Ziutka Szczepańskiego, za Alka Dawidowskiego, za Janka Rudego i cały legion innych młodych bohaterów. Bohaterów Gryfa Pomorskiego generalnie my, mieszkańcy Pomorza, nie znamy. To przykra prawda. Jakoś nigdy o to nie zadbano. W czasach komunistycznych nie eksponowano gryfowców, no bo to była organizacja reakcyjna, zbyt mocno związana z Kościołem katolickim. Po roku 90 cała para poszła w emocjonalne spory, do których wątki podrzucano nam jeszcze z arsenału dawnej propagandy komunistycznej. Kto był ważniejszy? Porucznik Dambek-Jur czy porucznik Gierszewski? Dlaczego Gierszewski został rozstrzelany? Kto był winien wielkiej wsypy? I tak te spory trwają do dziś, a my powoli zapominamy, że tajna organizacja wojskowa Gryf Pomorski była fenomenem czasów okupacji. Oto na obszarze wcielonym do Rzeszy działała tajna organizacja skupiająca według Niemców ponad 8 tysięcy ludzi. Według własnych danych Gryfa ponad 20 tysięcy. Więc dlaczego skupiamy się na sporach, a nie na bohaterach? Nasz dzisiejszy świadek historii, siostra żołnierza Gryfa, który poległ śmiercią męczeńską, tak należy to powiedzieć, przedstawia postać tego żołnierza, bohatera na miarę Inki czy innych dziewcząt i chłopców z szarych szeregów. Należy zrobić wszystko, by Hubert Landowski znany był równie dobrze jak Inka. Dziś uczynimy ku temu pierwszy krok.
Nazywam się Laska Eugenia z domu Landowska. Urodziłam się 2 września 1935 w Lipuszu. Moja rodzina składała się z 6 dzieci i rodziców. Więc najstarszy brat to był Hubert, drugi był Zygmunt, potem była Halina, Bogusława, Eugenia i Małgorzata. Najmądrzejszy z nas to był Hubert. Już jako 5-letnie dziecko potrafił czytać i po swojemu pisać. Tam, gdzie ojciec się ruszył, to on wszędzie z ojcem musiał być. Jest taka ciekawostka, że kiedyś do ojca przyszedł nauczyciel z Gostomka i prosił, żeby w czasie wakacji ojciec wymalował jedną izbę lekcyjną. No, naturalnie ojciec się zgodził, ale Hubert pojechał z ojcem. Tam pan nauczyciel dał mu książeczkę, żeby mógł sobie pooglądać obrazki i poczytać. Po skończonej pracy Hubert książkę położył na ławkę i pojechali do domu. Po miesiącu, o dziwo, przyjeżdża pan nauczyciel z pretensjami, że Hubert ukradł mu książkę. Ojciec mówi, to jest niemożliwe, bo bez mojego pozwolenia dziecko nic nie ruszy. Tak, bo książkę potrzebuje, bo przyślę policję, żeby zrobili rewizję i na pewno książkę znajdą. Ojciec mówi, nie, on jest prawdomówny, on by tego nie zrobił. Ale tak, on musi. I po miesiącu przyjeżdża drugi raz i mówi, chciałem przeprosić ciebie, dziecko. Ty rzeczywiście nic nie zabrałeś. Tę książkę zabrał nauczyciel, jego kolega, bez jego zezwolenia. Ten pan nauczyciel mu przyniósł kredki, zeszyty i tam książeczki i naturalnie bombonierkę, a on mówi, dziękuję, ja tego nie mogę przyjąć, dlatego że ja byłem niewinny, ale pan obraził moich rodziców, a szczególnie matkę, która tyle nocy nie przespała i przepłakała. Ten był tak zszokowany, że nie wiedział, co z sobą robić. I się aż rozpłakał. Mówi, no ale tak, żeby takie mądre dziecko i w ten sposób i nie przyjął tego. Mówi, proszę dać to mamusi. Później chodził już do szkoły w Lipuszu i był bardzo sumienny, grzeczny, prawdomówny. Miał przyjaciół wśród kolegów swoich i bardzo cenili go nauczyciele. Opieram się właśnie na tym bracie, bo on był najbliższy naszemu sercu. Mam jego świadectwo ukończenia 7 klasy jako prymus i w nagrodę urząd gminy przed wojną zaoferował i opłacił mu szkołę z internatem. Więc, że to był już 38-39 rok, a ojciec mój miał znajomości Straży Granicznej, więc tam się dowiedział, że lada chwila może wybuchnąć wojna. I więc Huberta, pomimo że już miał spakowane wszystkie rzeczy, przygotowane na wyjazd, Huberta nie puścił. No i rzeczywiście, nie trwało długo, wojna wybuchła.
Hubert i jego młodszy brat Zygmunt przeżywają prawdziwe udręki. Wychowani w patriotycznym domu, z twardymi zasadami moralnymi, obowiązującymi w ich rodzinie od pokoleń, patrzą na nowe hitlerowskie porządki, mordowanie ludzi nie nadających się do zniemczenia po lasach kaszubskich przez bandycki Selbstschutz, sformowany z niemieckich sąsiadów, zawłaszczających teraz zamordowanym ich gospodarstwa. Poszukiwanie ludzi uznanych za wrogów Rzeszy z list sporządzonych w centrali berlińskiej Kriminalpolizei jeszcze przed wybuchem wojny. Wywożenie do tak zwanego generalnego gubernatorstwa tych, co do których nie było nadziei na zniemczenie. Zmuszanie do podpisywania Deutsche Volksliste. Hubert i Zygmunt wiedzieli, że i dla nich nadejdzie wkrótce dzień próby.
Pewnego dnia dostali wezwanie na policję niemiecką, tu najpierw do Lipusza. Jeden miał 17,5, a drugi miał 16,5 tak w tym wieku. I co, mieli podpisać trzecią grupę. Nie zgodzili się, więc ich tak zbili, że oni nie mogli nawet chodzić. Osłaniali głowę rękami, to ręce były tak jak sieczka posiekane tymi pejczami i tym, a twarz zbita kastetami. Wzięli ich wtedy do Kościerzyny, tam jeszcze poprawili i tłukli do nieprzytomności, dlatego że nie chcieli trzeciej grupy podpisać. I takich pobitych zaprowadzili do fotografa. Na obecnej Długiej ulicy był zakład fotograficzny. Ten zakład miał Niemiec Lusz, a tam pracował mój kuzyn Kazimierz Kropidłowski. Więc jak ich przyprowadzili, ten tak popatrzał, ich nie poznał. Tak, tacy pobici, czarni. No coś no niespotykanego, żeby tak kogoś można było zmasakrować. I on robił te zdjęcia, więc Niemcy mu powiedzieli, że i klisze, i wszystko co tylko, i te zdjęcia, komplet zdjęć, oni zabierają. Ale ten jednak był troszeczkę cwańszy i tam coś więcej zrobił i włożył sobie do buta i przyniósł. I dlatego mamy po dziś dzień te zdjęcia ich. No i wtedy poszli jeszcze do cioci, blisko tam mieszkała, tam się umyli, a już jeść nie mogli, bo nie było czym, bo tak było wszystko zbolałe. Przyjechali do domu i dopiero to wszystko opuchło. Wyglądali coś strasznego, to się nie da opisać ich wyglądu. Był 2 lutego 1943 rok. Był pogrzeb mojego dziadka, właśnie tamtego dziadka, który jest na zdjęciu. Oni przyszli na ten pogrzeb, już po pogrzebie, tylko przyszli do domu, posiedzieli chwilkę, siedzieliśmy przy stole i ojciec tak przez okno spojrzał i mówi: policja jedzie na koniach, bo oni mieli drugie wezwanie, a oni już na to wezwanie się nie stawili. I policja jechała za nimi i także oni zdążyli uciec jeszcze. Schowali się, no a Niemcy zaraz do mieszkania, gdzie oni są. Matka mówi: przecież poszli do pracy, każdy do swojej. No, a gdzie ci bandyci? Matka mówi, że żadnych bandytów tu nie było. Tylko synowie przyszli z pogrzebu i posiedzieli i szli do pracy. No, bandyci i bandyci. I więc już tego dnia nasi chłopcy poszli do partyzantki. I ostatni raz ich widzieliśmy na pogrzebie.
Hubert z Zygmuntem ukrywają się w bunkrze Gryfa Pomorskiego. Ukrywanie ludzi poszukiwanych przez gestapo za przedwojenną działalność na rzecz Polski, za dezercję z Wehrmachtu, za wszelki opór było podstawowym zadaniem tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski. Trudno było o wielkie bitwy partyzanckie, takie jak na obszarze tzw. generalnego gubernatorstwa, Nowogródczyzny czy Wileńszczyzny. Tu, na Kaszubach, na Pomorzu, były wówczas Niemcy, Deutsches Reich, niemiecka administracja, niemiecka policja, formalnie obszar państwa niemieckiego. Samo powołanie ruchu oporu na takim terenie graniczyło z prawdziwym cudem. Rodzice Huberta i Zygmunta wiedzieli, gdzie są synowie. Chronili ich jak mogli.
W ten sam dzień, jak dziadek był pochowany, tak oni poszli.
Czy oni mieli jakieś kontakty już do tych partyzantów, że wiedzieli, gdzie ma
iść? Wiedzieli już, gdzie iść. Wiedzieli. Więc oni...
Ale byli bardzo młodzi, cóż to jest, 17,
bardzo 16? Bardzo młodzi. 17, nie, ten miał 7, jeden miał 18, drugi 19. I po pogrzebie oni poszli. Więc oni poszli do śluzy, bo tam jeden partyzant miał dla siebie zrobiony bunker. I oni wiedzieli gdzie i oni w tej nocy tam do niego poszli. O Jezu kochany. Przepraszam, Jezus, nie mogę.
Poszli, żeby się ukryć.
Tak. I przez jakiś czas oni tam przebywali. Z tym, że często przychodzili na Bielawy. To jest wybudowanie za Skwierawami. Tam mieszka mojej matki brat z rodziną. I tam oni się spotykali bardzo często i z rodzicami, i z krewnymi, u tego wujostwa. Jak ich było już za dużo tam w tym bunkrze, tak postanowili sobie pobudować nowy. Ale z tym jeszcze może powiem, że w Lipuszu istniała taka tak zwana Landwacha. I ci, którzy nie byli wcieleni do niemieckiego wojska, musieli należeć do tej Landwachy. To była taka straż
Służba pomocnicza.
Taka, no.
Hilfs.
I oni mieli, każdy miał wyznaczony teren, w którym w nocy musieli chodzić i obserwować, co się dzieje. No więc i nie tylko jeden, bo wtedy by mógł z partyzantami rozmawiać, ale zawsze w dwójkę. No i także mojemu ojcu przeważnie przypadła trasa z Lipusza do Kornego i tu tak dookoła, przez papiernie wracali z powrotem. No i bardzo lubił z panem Konradem Wesołowskim chodzić w nocy, dlatego że to był człowiek też zaufany. I ojciec, wtedy jak oni chodzili, czy względnie jechali rowerami, to ojciec bardzo głośno rozmawiał, bo wiedział, w których miejscach są bunkry i kto będzie miał wartę.
Jak było do przewidzenia, rodzina Landowskich została wkrótce uznana za wrogów Rzeszy. Ojciec został aresztowany, reszta rodziny dostała się do obozu przesiedleńczego w Potulicach. Obóz przesiedleńczy, w którym się umierało, niczym się nie różnił od obozu koncentracyjnego. Umierały szczególnie dzieci. Mała Gienia, ciężko chorująca, tak jak jej siostrzyczka, cudem przeżyła to piekło. Kiedy rodzina cierpiała w Potulicach, Hubert walczył z bronią w ręku. W maju 1944 roku w największej partyzanckiej bitwie gryfowców z niemiecką policją i SS pod Łubianą w powiecie kościelskim. Starcie było gwałtowne, tak gwałtowne, że po odskoku partyzantów z miejsca bitwy na polu walki pozostał ciężko ranny Hubert. To, co Niemcy z nim potem zrobili i jego postawa w ostatnich dniach i w ostatnich godzinach życia przenosi tego chłopca, chyba tak jeszcze można nazwać dwudziestolatka, do panteonu bohaterów i męczenników narodowej sprawy. Nie wiedziałem, jak pytać o te najbardziej dramatyczne chwile panią Eugenię. To była najtrudniejsza chwila naszej rozmowy.
A kiedy Hubert został ekshumowany? I kto wskazał miejsce jego pochowania?
Teraz pan przeczytać, tylko wie pan co? Wolałabym, żeby pan to przeczytał, bo ja nie dam rady. Ja nie dam rady, bo mnie to za dużo kosztuje. Ja może zrobię światło
to
panu.
Są, nie trzeba. To są pani wspomnienia, tak?
To są moje wspomnienia.
Kiedy pani te wspomnienia spisała?
A to już dość długo.
26 maja 1944 roku, po skończonej bitwie partyzantów Gryfa Pomorskiego pod Łubianą, policja i wojsko niemieckie pozbierały swoich 17 poległych i rannych, załadowali na ciężarówki i odjechali. Zabitych partyzantów i ciężko rannego, mojego brata Huberta, zanieśli w jedno miejsce, zwołali mężczyzn z wioski, którzy mieli rozpoznać tak zwanych bandytów. Na miejscu byli zabici brat mamy Józef Męcikalski z Lipusza, Teofil Kaiser oraz ciężko ranny mój brat Hubert Landowski. Wśród mężczyzn z Landwachy byli wszyscy znajomi. Znali bardzo dobrze wujka Józefa i mojego brata Huberta. Nikt z mężczyzn nie przyznał się, że ich rozpoznał. Wujek Józef Reiter widział zabitego szwagra, a Hubert spojrzał na wujka pożegnalnym wzrokiem. Wujek oświadczył, że nie zna tych ludzi. Hubert był obryzgany krwią, a z lewej ręki tryskała krew. Wujek Reiter tak się przejął, że nie miał siły dojść do domu. Rozchorował się i dłuższy czas nie mógł dojść do zdrowia. Niemcy zabitych partyzantów i ciężko rannego brata wrzucili na ciężarówkę i odjechali w nieznanym kierunku. Do cioci Bogusi Reiter, policjant niemiecki, przychodził po świeże jajka. Ciocia niby z ciekawości zapytała, skąd było wojsko i ta policja, co przyjechała na obławę. Ten powiedział, że z Chełmów.
Z Chełmów.
Na pewno i tych bandytów tam zabrali? Tak, odpowiedział. Teraz wiadomo było, gdzie ich wywieźli. Najgorsze, co zrobili z ciężko rannym Hubertem. sprawa z partyzantami trochę przycichła wśród mieszkańców Lipusza. Po wojnie ojciec poszedł na opuszczony posterunek niemieckiej policji w Lipuszu. Tam znalazł kurtkę Huberta. Z lewego rękawa były tylko spalone i okrwawione strzępy, w kołnierzu wypalone dziury od kuli, która przeszyła na wylot szyję. Sprawdziły się przekazane wiadomości dotyczące rannego Huberta. Ojciec przyniósł do domu tę kurtkę, znalazł kaset i pejcz, którym przed pójściem do partyzantki byli bici jego synowie Hubert i Zygmunt. Znalazł jeszcze kilka rzeczy, które świadczyły o biciu i katowaniu innych ludzi. W maju do naszego domu przyszedł bliski znajomy rodziców z Brus, który pracował z synem jako kowal w Wielkich Chełmach w stadninie koni SS. Syn jego był odpowiedzialny za karmienie, czyszczenie koni, za porządek w stadninie. Oto jego relacja naocznego świadka. Wieczorem przyjechał ciężarowy samochód z zabitymi mężczyznami i jednym ciężko rannym. Samochodu w stodołę na klepisko zrzucali ich jak śmieci. Ciężko rannego poddano torturom. Kazali mi przynieść wiadro z wodą, bito go, kopano, katowano, żeby wydał, gdzie są bunkry. Kto ich zaopatrywał w żywność i broń, jak nazywali się ich przywódcy. Gdy z bólu zemdlał, oblewali go wodą i wapnem. Przeklinali, przezywali, pytali skąd pochodzi, jak się nazywa. Nic nie powiedział. Ten przeklęty polski pies nie umie gęby otworzyć? To my ją otworzymy. Z lewej ręki wisiały tylko strzępy. Strasznie krwawiła. Prawo mu połamali, żeby zmusić do mówienia. Gdy jedni oprawcy się zmęczyli, przyszli następni. I tak to trwało. Jeden kat powiedział, może on nie zna języka niemieckiego. Trzeba sprowadzić kogoś, kto zna polski język. Przyszedł oprawca, który dobrze mówił po polsku, ale chłopak też się nie odezwał do niego. Obiecali mu, że jeżeli powie wszystko, to zabiorą go do szpitala i wyleczą. Lecz i teraz było milczenie. Przyszli następni kaci, połamali nogi. Skakali po nim, połamali żebra. On nie krzyczał, tylko jęczał i wołał, Jezu, dopomóż, weź mnie do siebie. Wszystkiego nie widziałem, bo byłem schowany w stodole. Patrzyłem z ukrycia na mękę tego młodego człowieka, na znęcanie się nad nim. To niemożliwe, aby o ludzkich siłach to wytrzymał. To była jakaś siła boska, jakaś pomoc Boża. Zamykałem oczy, bo jego męki przekraczały ludzką wytrzymałość. Musiał być człowiekiem bardzo wierzącym. On był tak skatowany i wykrwawiony. Nie wiem, czy odczuwał jeszcze ból. Miałem wrażenie, że był już na drugim świecie. Ale iskierka życia w nim jeszcze tliła. Było po północy, kiedy kaci uwiązali go do słupa i odeszli. Ja z synem tej nocy nie spaliśmy. Była może trzecia w nocy. Syn wziął worek i szedł po sieczkę dla koni. Usłyszał wołanie, pić. Przyszedł z wodą, ale już nie chciał pić. Był konający. Resztkami sił powiedział, jak się nazywa, skąd pochodzi. Że jego rodzina jest po ulicach. Prosił, żeby ich pożegnać. Powiedz, że nikogo nie zdradziłem.
A po wojnie pojawił się jeszcze raz ten nauczyciel. Nie wiedział o śmierci Huberta. Wpadł do domu Landowskich. No, nie pozwolę wam zostawić Huberta w domu. To był mój najzdolniejszy uczeń. On musi się dalej uczyć. Usłyszał wielki płacz. Hubert Landowski, bohater Gryfa Pomorskiego, zachował się jak trzeba, mimo cierpienia, do końca. Nie wolno nam o nim zapomnieć. Nauczyciele z Kaszub i Pomorza, którzy pragnęliby w swoich szkołach upowszechnić historię Huberta, proszeni są o kontakt z Biurem Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku. Przekażemy Państwu wszystkie materiały, jakie posiadamy na ten temat. Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej IPN Gdańsk i Marzena Bakowska, Radio Gdańsk. Do usłyszenia za tydzień.
Nieznane głosy świadków historii. z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.